16 rozdział pierwszego listu Pawła do Koryntian, już ostatni rozdział, krótki, kończący list. Ten rozdział kończy naszą długą podróż przez pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Niektóre rozdziały dzieliliśmy na dwa spotkania, a więc już mamy liczbę spotkań, około 18-19 piątków poświęciliśmy na rozważanie tego listu. Bogaty materiał, wspaniałe przesłanie. Wszystkie wykłady na temat listu do Koryntian są na naszej stronie internetowej w dziale MP3, a więc można czasami powrócić, można przesłuchać, jeśli cokolwiek by was, siostry, bracia, interesowało. Chciałbym tymi ostatnimi myślami dzielić się z wami dzisiaj, położyć nacisk na pewne fragmenty 16 rozdziału. Jest tutaj wiele pozdrowień, podziękowań, które apostoł Paweł śle do współpracowników swoich, którzy współpracowali czy byli na tym polu misyjnym wraz z nim w Koryncie. Wymienia tutaj wielu innych ludzi, którzy pracowali z nim w zespole, dlatego że praca w Królestwie Bożym jest służbą zespołową. Paweł, choć był wielką osobistością, był wielkim mężem Bożym, apostołem pańskim, to współpracował z wieloma współpracownikami, którzy byli wraz z nim na tym polu misyjnym, na tym polu Bożego dzieła. Niektórych z nich dzisiaj przypomnimy, wymienia ich w tym fragmencie. Ale na samym początku 16 rozdziału apostoł Paweł nie różnił się wiele od nas, bo tak jak i my, tak i apostoł Paweł mówił i zachęcał zbór w Koryncie do zbierania ofiar i składania składek. Było to normalną częścią życia Kościoła. I kiedy czytałem te pierwsze 4 wiersze, przeczytam je może, a co do składki na świętych, to i wyczyńcie tak, jak ja zarządziłem w zborach w Galacji. A więc to było zarządzenie apostolskie. Nie wiem, czy w tamtejszych czasach także w sercach ludzkich budził się jakiś bunt, opozycja, bo oto Paweł przyjeżdża, zarządza w zborze, mają być zbierane ofiary i koniec. Zarządziłem. Zarządził tak w zborach w Galacji, zarządził tak w Koryncie i powiedział im, żeby pierwszego dnia w tygodniu niech każdy z was odkłada u siebie i przechowuje to, co może zaoszczędzić, żeby składki wnoszono nie dopiero wtedy, kiedy ja przyjdę. A więc po pierwsze, widzimy w tym fragmencie, że prawdopodobnie zbór koryncki spotykał się, zbierał się pierwszego dnia tygodnia, czyli w niedzielę. Bo według kalendarza żydowskiego pierwszy dzień tygodnia to niedziela i to jest prawda. Wiele różnych grup religijnych bardzo mocno kładzie nacisk, by powrócić do tego systemu starotestamentowego, żydowskiego, aby świętować sobotę w sabat. Natomiast nie ma takiego nakazu nowotestamentowego dla nas, dla Kościoła Nowego Testamentu. A więc jest to typowy zwyczaj, obrzęd, nakaz, który według zakonu otrzymali Żydzi, Izraelici. To nie jest nakaz dla nas. Zresztą apostoł Paweł ten problem rozwikłał, kiedy mówi, że jeden każdy dzień traktuje jednakowo, drugi wyznacza sobie dzień święta. A więc apostoł Paweł mówi, niech każdy pozostanie przy swoim. Natomiast pierwszy Kościół bardzo mocno oparł się, i widzimy to w Nowym Testamencie, na spotykaniu się, by dziękować Bogu za zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa, które nastało w niedzielę porankiem. I dlatego taki zwyczaj powstał w chrześcijaństwie, że Kościół spotyka się w niedzielę. Oczywiście potrzebujemy dnia odpoczynku, potrzebujemy odpoczywać. Bez względu na to, czy to jest środa, czy to jest poniedziałek, czy to jest niedziela, czy to jest sobota. Każdy z nas potrzebuje dnia odpocznienia. Bo Bóg odpoczął. Nieprawdaż? Ale nie tylko potrzebujemy dnia odpocznienia, ale potrzebujemy takiego czasu, w którym szczególnie poświęcimy czas Panu. Jesteśmy zabiegani, jesteśmy dzisiaj obarczeni wieloma obowiązkami. Czas pracy trwa od rana do wieczora. Sami bracia i siostry wiecie o tym. Jak to wygląda? Ja niedawno kiedyś przejeżdżałem i widząc te wszystkie samochody stojące w niedzielę pod hipermarketami, powiedziałem do mojej żony, wiesz co, nie dziwię się ludziom, kiedy oni pracują od poniedziałku do soboty, to jest tak naprawdę jeden dzień dla nich, że mogą pojechać na zakupy. Bo taka jest prawda, w takich czasach żyjemy. I nie pochopnie krytykujmy, nie stawiajmy jakichś naszych opinii, bo wiemy sami, jak wiele razy jest nam ciężko, jak trudno. Ale ponad wszystkie obowiązki, jakie mamy, bracia i siostry, potrzebujemy dnia odpoczynienia. Bóg się nie pomylił. I dobrze jest, kiedy mamy taki dzień i jest to niedziela, mamy dzień wolny, możemy przyjść, aby Bogu oddać chwałę, możemy odpocząć, możemy się zrelaksować. Wiele razy dla nas, dla ludzi, którzy pełnimy służby, to nie jest dzień odpocznienia. Bo i rano tu trzeba usługiwać, i wieczorem trzeba głosić gdzieś indziej, trzeba kogoś odwiedzić, trzeba do kogoś pójść. A więc, ale każdy z nas potrzebuje, nawet ci, którzy głoszą, zwiastują, potrzebują dnia odpocznienia. I w tym pierwszym dniu apostoł Paweł zarządził, aby zbierane były ofiary. Ofiary, które później apostoł Paweł zabierał do Jerozolimy albo zostały wysyłane przez ludzi godnych, aby odnieśli ten dar do Jerozolimy, jak czytamy w trzecim wierszu. A jeśli by uznano za wskazane, żebym ja się tym tam udał, to pójdą ze mną. A więc apostoł Paweł dbał o środki finansowe dla Kościoła. Gdybyś, teraz nie ma czasu, abyśmy w szczegółach wchodzili w te sprawy finansowe, ofiarności. Dzięki Bogu, jestem wdzięczny Bogu za nasz zbór, który jest zborem ofiarnym. Rozumiemy to zagadnienie. Wiemy o tym, że jest to Boże, kiedy kładziemy dziesięciny, przynosimy je do spichlerza Pana, do Kościoła, kiedy składamy datki, ofiary, oprócz tych, które potrzebne są na nasze życie, na życie Kościoła, na życie zboru. O niektórych rzeczach będę mówił na spotkaniu członkowskim, jakie wydatki mieliśmy, jaka odpowiedzialność jest także finansowa za cały dobytek, który mamy. A więc oprócz tego także te dary, które łożymy na potrzebujących, na to, żeby wspierać misję, żeby wesprzeć biednych, żeby ci, którzy nie mają, tam gdzieś w Indiach mieli albo w Afryce. I przy każdej sytuacji, myślę, apostoł Paweł byłby dumny, gdyby przyjechał do naszego zboru i zbierałby datki na potrzebujących czy na świętych, którzy są w potrzebie, że tak, żeby powiedział chwała Bogu za ten zbór. To jest ważne. To jest jakby jedna z dziedzin naszego życia. Jakby jedna z dziedzin naszej wiary, naszego zaufania Bogu, że wierzymy, że to, co łożymy na dzieło Pańskie, także jest takim kluczem do tego, żeby Pan otwierał błogosławieństwo nad naszym życiem i wspierał nas i pomagał nam w naszym codziennym życiu, w naszych codziennych zmaganiach, bo środki do życia są nam potrzebne. Niestety nie potrafimy bez nich funkcjonować. Dopóki tu jesteśmy na tej ziemi, potrzebujemy pieniędzy. Czy to w rodzinach, czy to w życiu Kościoła, czy to w pracy ewangelizacyjnej, czy to w pracy misyjnej, w jakiejkolwiek dziedzinie, potrzebujemy środków finansowych, aby funkcjonować. Nie możemy bez nich. A chwała Bogu, że tam w niebie już nie będziemy musieli mieć konta. Że tam w niebie nie będzie już kart kredytowych, że tam w niebie już nie będziemy musieli nosić portfela i nie będziemy się musieli trzymać za kieszeń, żeby go nam nie ukradli. Chwała Bogu, że tam już nie będzie nam to potrzebne. Ale tutaj na ziemi musimy i w tej dziedzinie funkcjonować prawidłowo, tak jak Biblia naucza, a ofiarność i hojność jest jedną z dziedzin, w której my jako Kościół realizujemy naszą wiarę i realizujemy naszą przynależność do Boga. Od początku mowa jest o tym w Piśmie Świętym. I apostoł Paweł także o tym nauczał zbór koryncki, także nauczał zbór w Galacji, także głosił to w innych miejscach. Nawet tam, jak czytaliśmy kiedyś niedawno na jednym z kazań fragment o zborach macedońskich, które były w niesamowitej biedzie, ale sprawiło im to wielką radość, kiedy mogli zbierać datki, aby wspomagać innych. Bo jest w tym jakaś duchowa prawda, duchowa zasada, która daje nam satysfakcję i radość, że stajemy się ludźmi ofiarnymi. W piątym wierszu czytamy, To jest taki fragment, który może nie jest aż tak bardzo wymowny, natomiast jest tutaj jedna myśl, którą chciałbym bardzo podkreślić. A gdy przyjdę do was, gdy przemierzę Macedonię, bo przez Macedonię będę przechodził, u was zaś być może zatrzymam się albo nawet przezimuję, abyście mnie wyprawili w drogę, dokądkolwiek pójdę. Nie chcę bowiem tym razem tylko być przejazdem u was, czy się zatrzymać u was, gdyż mam nadzieję, że jakiś czas będę mógł u was pozostać. I tu jest to zdanie, które chcę podkreślić, które gdy czytałem ten rozdział, mocno mnie zastanowiło, jeśli Pan pozwoli. A więc jest w tym zdaniu pewne poselstwo. Aż mnie gdzieś tam ciągnęło wewnątrz, aby na podstawie tego jednego zdania zbudować całe kazanie. Jeśli Pan pozwoli. Jeśli Pan pozwoli. Co się za tym kryje? Przede wszystkim kryje się za tym oczekiwanie na Bożą wolę. A więc ktoś, kto jest oddany Bogu i on polega tylko na woli Pana, nie na swoich decyzjach, nie na swoich planach, nie na swojej wizji, nie na swoich celach, ale jest oddany Bogu i wierzy, że Bóg kieruje jego życiem, dlatego mówi, jeśli Pan pozwoli, bo chcę kierować się w swoim życiu jego wolą. To jest pierwsze przesłanie. Po drugie, jest tutaj niesamowity przejaw pokory. Nie to, co ja chcę, ale ja pojadę, ja przezimuję, ja zostanę, ja to zrobię, ja to osiągnę. Ciągle to wielkie ja. Oto Paweł powiada, będę starał się być u was, chcę nie tylko do was przejazdem zajrzeć, ale chętnie bym został całą zimę, jeśli Pan pozwoli. Jest to przejaw pokory. Ja jestem uniżony przed Bogiem, jestem Mu oddany i oczekuję na to, że On zrealizuje ten plan. W Jego rękach jestem. Trzecia myśl, którą mógłbym zaakcentować, to jest postawa zaufania. A więc on ufał Bogu, że on dobrze go poprowadzi. Jeśli Pan mi powie, nie zostawaj tutaj na zimę, ale udaj się gdzieś indziej, jestem gotowy jechać. Nawet jeśli tu miałbym wygodniej, bo by mnie w Koryncie przyjęli, to ja, Panie, jestem gotowy udać się tam, gdzie Ty mnie poślesz. Tam, gdzie Ty mnie poślesz. Jeśli Pan pozwoli. Bardzo ważne zdanie, nad którym warto się czasami zastanowić, gdy planujemy, gdy ogłaszamy, co zrobimy, dokąd pojedziemy, co uczynimy. Apostoł Paweł nie wstydził się tego zdania i mówi, jeśli Pan pozwoli. Jeśli Bóg pozwoli, jeśli On nie będzie miał innego planu w stosunku do mnie, jeśli On nie będzie czegoś innego planował z moim życiem, jeśli Pan pozwoli. Jeśli Pan pozwoli, to będę tutaj służył tak długo, jak Bóg będzie chciał. Jeśli Pan pozwoli, jeśli Pan mi powie, abym się ruszył z tego miejsca, to będę musiał się ruszyć, bo jeśli tego nie zrobię, będę działał wbrew woli Bożej. A służyć wbrew woli Bożej, służyć Bogu wbrew Jego woli, no, to jest jakieś nieporozumienie, nieprawdaż? A więc czytamy w Dziejach Apostolskich, jak to Duch Święty kierował nawet ich misją, że chcieli iść głosić tu, a Duch Święty mówił nie tu, tylko tam. A więc to jest kierowanie się wolą Bożą, kierowanie się Duchem Bożym, jeśli Pan pozwoli. A więc to jest ten drugi fragment i to jedno zdanie, które chciałbym zaakcentować. A w Efezie pozostanę aż do zielonych świąt, albowiem otwarły się przede mną szeroko wrota do owocnej działalności mojej, a przeciwników jest wielu. A więc apostoł Paweł mówi, że będzie także w Efezie. Jest to miejsce, w którym już ma jakby przez Boga przygotowane miejsce, gdzie będzie musiał dłużej pobyć, bo jest tam wiele problemów i trudności. Znamy Dzieje Apostolskie. Też nie czas teraz, żeby wracać do historii, aby stwierdzić, aby badać, co działo się w Efezie, jak trudny to był rejon, jak wiele musiał apostoł Paweł poświęcić czasu, aby tam toczyć bój duchowy. Dlatego do Efezjan napisał najpiękniejszy list odnośnie duchowej walki. Nieprawdaż? Kiedy będę usługiwał w niedzielę, właśnie będę się powoływał na króciutki fragment z listu do Efezjan, bo będę mówił na temat prawości serca i będę mówił, jak ważne jest to, żeby nie dawać diabłu przystępu. Jeśli chcę mieć prawe serce, serce niewinne, szczere przed Bogiem, nie mogę dać diabłu nawet skrawka mojego życia. Nawet odrobiny mojego terytorium. Bo jeśli zostawię coś diabłu, to zniszczy mnie, to prędzej się później odpowiem na pytanie, dlaczego chrześcijanie upadają, dlaczego czasami musimy się zastanawiać, jak on mógł to zrobić, czemu on to zrobił, dlaczego on odszedł, dlaczego on upadł, dlaczego, odpowiemy sobie dlaczego, dlatego że rdzeń w życiu tego człowieka, jego wnętrze nie było zupełnie przemienione przez Boga. Dlatego niektórzy nas zaskakują swoimi upadkami i swoim postępowaniem. Ale będziemy także mówić, jakie niesamowite błogosławieństwa płyną dla ludzi prawego serca. Prawość serca. Część pierwsza, a za tydzień część druga. Tak przeżywam ten temat. Tak przeżywam ten temat. I oto mamy następny fragment, 10 wiersz. I w tym fragmencie podkreśla apostoł Paweł bardzo ważną postawę. Podkreśla poszanowanie dla liderów i przywódców. Apostoł Paweł pisze do Koryntian tak: a gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, ażeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak ja. Niego więc nikt nie lekceważy. A więc musimy pamiętać, że Tymoteusz jest młodym człowiekiem. Ma 21-22 lata w tym czasie, kiedy apostoł Paweł promuje go, wypycha go do służby jako swojego ucznia, był jego mentorem. I Tymoteusz zaczyna się angażować. Ma przybyć do Koryntu, ma przybyć do Koryntu, aby tam głosić po apostole Pawle, jego uczeń. Nigdy nie zapomnę mojego pierwszego wyjazdu misyjnego. Byłem jeszcze wtedy kawalerem. Już tu zajeżdżaliśmy do Jastrzębia, ale jeszcze mieszkaliśmy w Skoczowie wraz z moją... Już byłem po ślubie wraz z moją żoną. Mieszkaliśmy u rodziców. I pamiętam moją pierwszą podróż misyjną, gdzie mój teść zarekomendował mnie do Elbląga. I myślę, że było podobnie. Nie wiem, co mówił pastorowi, bo on miał tam jechać, ale coś mu wypadło i mówi: weź, ja ci zarekomenduję kogoś, zaproś Leszka. I nie wiem, czy powiedział, niech go tam nikt nie lekceważy, nie wiem, ale przyjęto mnie tam z wielkim szacunkiem i to była moja pierwsza wyjazdowa ewangelizacja jako młodego człowieka na polu misyjnym. Do innego kościoła, aby głosić przez 3 dni jako główny mówca. To było wielkie przeżycie. Wielkie przeżycie. A więc Tymoteusz przyjeżdża do Koryntu i apostoł Paweł uczy Koryntian szacunku dla przywódców. Ten temat jest poruszany nie tylko w 10 i 11 wierszu, ale czytamy o tym w 15 i 16. A proszę was, bracia, wiedzcie, że domownicy Stefana byli pierwszymi wyznawcami Wahai i że poświęcili się służbie dla świętych. Proszę, abyście i wy się poddali tym ludziom i każdemu, kto współdziała i pracuje. O czym tu jest mowa? Jest mowa o poszanowaniu liderów, przywódców. O poddaniu się, o współpracowaniu, o wspólnej służbie. Apostoł Paweł zachęca, aby ci, którzy przybędą do nich z Achai, domownicy Stefana, ludzie, którzy byli w jakimś zespole usługującym, także byli godnie przyjęci. Wiersz 18. Podnieśli bowiem na duchu mnie i was, szanujcie więc takich mężów. A więc znowu uczy szacunku i poszanowania dla przywódców, dla liderów, dla tych, którzy głoszą, dla tych, którzy podnoszą na duchu, dla tych, którzy modlą się, dla tych, którzy posługują. A więc jest to przejaw też takiego Bożego szanowania autorytetów. Żyjemy w czasach, kiedy autorytety upadają, kiedy trudno znaleźć pozytywne autorytety, kiedy autorytet ojca, matki upada, kiedy młode pokolenie, młodzież ma zupełnie inne spojrzenie na poszanowanie nauczyciela, szefa. Żyjemy w takich czasach. I to może być przenoszone, ten duch czasu może być przenoszony na Kościół. Nie wiem, czy wtedy w Koryncie to było problemem, w każdym bądź razie apostoł Paweł zachęcał zbór, pisząc do nich list, aby szanowali liderów, aby szanowali przywódców. Pośród nich byli także inni, którzy mocno się angażowali, jak Akwila i Pryscyla, to było małżeństwo. U nich w domu odbywały się spotkania. Tam powstawał zbór u nich w domu. To były rejony greckie. Było tam wiele różnych religii, bóstw. A więc byli w takim otoczeniu nieprzyjezdnym. A więc oni otworzyli swój dom. Mówiliśmy na początku, że obydwoje jako małżeństwo przenieśli się na tamto miejsce, przenieśli cały swój biznes, warsztat, który prowadzili, po to, aby tam mógł powstać zbór w Koryncie. Tak pomogli apostołowi Pawłowi. Apostoł Paweł miał miejsce, do którego mógł przyjeżdżać i Pryscyla i Akwila bardzo go przyjmowali i otwierali swój dom na spotkania, na zgromadzenia, aby Ewangelia była głoszona. I apostoł Paweł te autorytety wymienia po to, aby ich zaznaczyć, ale także, aby Kościół, koryncki zbór wyrażał im szacunek, obdarzał ich miłością, poszanowaniem i aby oni zawsze mogli czuć się dobrze, aby nie byli lekceważeni przez Kościół, przez tych, którym usługują. I ostatnia myśl, która w tym fragmencie jest bardzo mocno zaakcentowana, to 13 i 14 werset, a więc wskazówki do skutecznego, zwycięskiego życia. I to jest kolejne kazanie, to jest kolejny temat, który kiedyś rozważaliśmy. Poszczególne części tych wersetów, jest tutaj jakby 5 wskazówek, które prowadzą nas do takiego skutecznego, zwycięskiego, duchowego życia. Po pierwsze, apostoł Paweł powiada, czuwajcie. A więc zachęca do tego, żeby być czujnym, by mieć oczy otwarte na wszystko, co się dzieje. Aby nie dać się uśpić, aby nie dać się omamić, aby nie dać się zwieść. Pan Jezus przyszedł do uczniów swoich w ogrodzie Getsemane i mówi, czuwajcie, módlcie się. A oni co? Zdrzemnęli się 3 razy. Zasnęli. Pan Jezus mówi, módlcie się, czuwajcie, abyście nie popadli w pokuszenie. A więc bycie czujnym jest to pewnego rodzaju postawa. Wyczulonym na to, co się dzieje wokół mnie, co się dzieje z moim duchowym życiem. Kiedy mam jakiś sygnał, że słabnę, że tracę wiarę, że rzeczy pewne zaczynają dominować w moim życiu i burzą mój pokój, trzeba być czujnym, aby reagować. Aby nie dać się uśpić, aby nie dać się powalić, aby nie dać się zniechęcić. Bo wielu chrześcijan doprowadziło swój stan duchowy do takiego uśpienia, letności, obojętności. Tylko dlatego, że nie byli czujni, nie czuwali na samym początku, kiedy zaczęło się dziać coś źle, kiedy zaczęli duchowo słabnąć, kiedy zaczęli podupadać na duchu. Kiedy jestem czujny, czuwający, kiedy czuję, że zaczyna mnie coś bardzo pochłaniać, kiedy zaczyna mnie pochłaniać telewizor, kiedy zaczyna mnie pochłaniać ten świat, gazeta, prasa, kiedy mnie zaczyna pochłaniać praca ponad wszystko, ja muszę być czujny, aby wnosić tą równowagę, by dbać o swoje duchowe życie. A więc czujność, czuwajcie, mówi do zboru w Koryncie. Po drugie, trwajcie w wierze. No bez tego nigdzie nie zajdziemy. Musimy trwać w wierze. Musimy wiarę rozwijać. Musimy o wiarę się troszczyć. Musimy budować siebie. Musimy karmić naszą wiarę, aby wiara była silna w nas. Do tego potrzebujemy słowa, potrzebujemy czasu. Potrzebujemy mieć czas na społeczność. Potrzebujemy mieć czas na słuchanie słowa, na czytanie słowa, na budowanie swojej wiary. Bez tego jesteśmy bezsilni. Odwiedzaliśmy pewne małżeństwo w tym tygodniu, które uczęszcza do naszego zboru. praca, brak społeczności, brak kontaktu z Kościołem, choroby dzieci i tak dalej, powodują, że nagle po kilku tygodniach oni się czują tacy słabi, że nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Zaczynają mieć niesamowite problemy ze sobą w małżeństwie, w relacjach. Wszystko zaczyna się jakoś sypać. Brak społeczności, brak siły, brak wiary. Jest to niesamowicie ważne. Zbyt wielu chrześcijan sobie to lekceważy. Jestem głęboko przekonany, że jest to wielkim błędem, jeśli prowadzę moje chrześcijaństwo w społeczności tylko raz w tygodniu. Muszę mieć miejsce, żeby budować się, żeby słuchać słowa, żeby być w społeczności, żeby być w atmosferze modlitwy. Nie byłoby to aż tak ważne, gdyby o tym Biblia nie mówiła. Ale Biblia o tym mówi. A więc jest to ważne. Nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń waszych, jak to mają niektórzy w zwyczaju, list do Hebrajczyków. Jest to potrzebne, abym był, abym słuchał, abym się modlił, abym śpiewał z innymi, abym modlił się z innymi, abym słuchał słowa przygotowanego, które Duch Święty posyła do Kościoła, ale także abym przez tydzień miał czas sam na słowo, na słuchanie Ducha Świętego, na czytanie, abym mógł wzrastać w wierze, bo żeby trwać w wierze, trzeba w wierze wzrastać. Nie można trwać w wierze, jeśli moja wiara jest słaba. Dlatego uczniowie mówili: Panie, przydaj nam wiary. Panie, przydaj nam wiary. Chcieli pójść na skróty. Byłoby to wspaniale, gdybyśmy przyszli raz w tygodniu do kościoła i powiedzieli: Panie, przydaj nam wiary na cały tydzień. Ale dalej Biblia nam odkrywa całą drogę do tego, jak trwać w wierze. A wiara przychodzi przez słuchanie słowa, i to słowa Chrystusowego. A więc ja muszę dbać o moją wiarę. Ja muszę pielęgnować moją wiarę. Ja muszę być w modlitwie. Ja potrzebuję czasu z Panem. Ja muszę wsłuchiwać się w Jego głos. Ja muszę włączać kasetę czy płytę i słuchać słowa. Słuchać Bożego Słowa. Ja w mojej komórce mam na jednej karcie pamięci cały Nowy Testament. Aby słuchać słowa. Przegrywam czasami kazania, budujące kazania, które gdzieś tam skądś otrzymuję, aby niektóre mam wgrane w mojej komórce, w moim pantopie. Jak jestem w podróży, zakładam słuchawki, słucham Słowa Bożego, nauczania, które Bóg śle do mojego życia, abym ja wzrastał. Jak są turbulencje w samolocie, to fajnie się słucha na temat wiary. Że Pan jest z tobą. Nie bój się. Kubek się z kawą wywraca, bo samolot tak skacze. Pomyślisz, gdzie tam do ziemi, nie? 10 tysięcy metrów, a tam do ziemi, a tam ocean, przecież to nad oceanem się leci. A w oceanie rekiny. I te osy morskie, te płaszczki, jak zaczniesz o tym myśleć, ta zimna woda i to wszystko, to strach cię taki sparaliżuje, że siedzisz i tylko trzymasz się siedzenia i stewardesa przychodzi i ci nie podać jakiegoś leku na uspokojenie. Ale gdy słuchamy słowa, to wiara nasza rośnie. Wiara rośnie. Przychodzi taka pewność. Przychodzi takie poczucie zwycięstwa. Dlatego apostoł Paweł mówi: trwajcie w wierze. Ale to samo nie przyjdzie, z powietrza to się nie bierze. Fajnie było siedzieć, oglądać telewizor całe popołudnie i mieć silną wiarę, nie? Niektórzy chrześcijanie by tak chcieli. Ale to nie to źródło. Źródło jest w słowie, jest w modlitwie, jest w społeczności, jest w mojej grupie domowej, jest na wykładzie Bożego Słowa, jest na nabożeństwie, które wspólnie mamy. Tam, gdzie jest głoszone Boże Słowo, tam rośnie moja wiara, tam jestem zachęcony. Oczywiście, kiedy Kościół zaczyna błądzić i zaczyna głosić rzeczy, które nie budują, które nie wzmacniają wiary, to lepiej do takiego Kościoła nie przychodzić. Bo bardziej się można zdołować, kiedy tylko się słyszy o różnych złych rzeczach, o tym, że źle się dzieje, że jest źle i tak dalej, źle i jest coraz gorzej. Musimy mówić, że jest dobrze i będzie lepiej, bo Pan jest z nami. A to, że na świecie jest źle, to Biblia o tym mówi. To nie musimy tego ciągle powtarzać. Jest źle, jest kryzys, ale Pan jest naszą mocą. Pan jest naszą siłą. Pan daje nam zwycięstwo. Przejdziemy przez to. A jeśli to wszystko się zawali, te całe systemy się zawalą, to tak i tak Biblia mówi o tym, że to kiedyś wszystko runie. i się skończy i nie będzie. Choć to czasami naprawdę można być podrażnionym, nieprawdaż? Gdy się słucha tych wszystkich wieści. Wczoraj to aż mi trochę gula skoczyła, no bo mówi tam jakiś gość, że prezes AIG w tym kryzysie to może teraz z 3 milionów na 2 zejdzie na rok, nie? Zarobku. No, ale my nie z tego świata, amen. My nie z tego świata. Trwamy w wierze. Trwajcie w wierze, mówi apostoł Paweł. Po trzecie, bądźcie mężni. Bądźcie mężne, kobiety. Ciekawe, nie? Kobiety Boże. To słowo bądźcie mężni jest połączone ze słowem bądźcie mocni. Pan chce, abyśmy byli mężni i mocni. Mężni, odważni. Abyśmy odważnie wyznawali Boże obietnice. Abyśmy się nie bali. Kiedy Jozue rozmawiał z Bogiem, to Bóg mu powiedział: trwaj w moim zakonie, w moim słowie, dniem i nocą. Niech to słowo będzie słodyczą na twoich ustach. Niech będzie przyjemnością w twoim rozmyślaniu. Bądź mężny i mocny. Podkreślił to bardzo mocno, kilka razy Bóg Jozuemu, abyś osiągnął cel, który tobie wyznaczyłem. Jeśli chcemy osiągnąć cele, które Bóg nam wyznacza, musimy być odważni, mężni, musimy być mocni. Rzeczy będą się działy wokół nas, które będą chciały osłabić nasze życie, ale my musimy być mocni. Musimy być mocni. Będziemy zniechęcani. Będą się działy sytuacje, w które będą chwiały nami. To są te burze, te sztormy, które przychodzą. One będą. I będziemy poddawani próbie. Będzie diabeł nas atakował. Będzie wmawiał nam różne rzeczy. Będzie gdzieś tam szeptał z tyłu. Ten jego zwodniczy głos będzie mówił o porażkach, o tym, że nic się nie uda, że będzie źle, że to wszystko runie. Ale my musimy być mężni i mocni w Panu. Bo jeśli coś robimy zgodnie z wolą Bożą, z tym, co Bóg nam nakazał, abyśmy robili, to Pan nam pomoże to wszystko przejść. To Bóg nam pomoże te wszystkie rzeczy osiągnąć. A więc apostoł Paweł do Koryntian pisze: bądźcie mężni i bądźcie mocni. Bądźcie mężni i bądźcie mocni. Nie poddawajcie się. Ja jestem z wami. Nie bójcie się. Tutaj w odnośniku jest taki fragment, który przeczytałem sobie. On jest zapisany w psalmie 31, dwa wiersze. Psalm 31, dwa wiersze, wiersze ostatnie, 24 i 25. Miłujcie Pana, wszyscy wierni Jego. Pan strzeże wiernych. A wyniosłemu odpłaca tak, jak zasługuje. I 25 wiersz. Bądźcie mocni, a serce wasze niech będzie dzielne. Bardzo jasno jakby określający te postawy mocny i mężny. Wy wszyscy, którzy macie nadzieję w Panu. Gdyby to odwrócić, tą kolejność, to byśmy powiedzieli, że mamy nadzieję w Panu, dlatego nasze serce jest niezłomne i nasze serce jest niezłomne dlatego, że dzięki Jego obietnicom i Słowu i dlatego, że miłujemy Pana, jesteśmy Mu wierni, Bóg uczynił nas mocnymi poprzez Ducha Świętego. A więc jesteśmy mocni, nasze serce jest niezłomne. Nasze serce jest dzielne, bo mamy nadzieję w Panu. Nie nasza to nadzieja, nie nasza siła, ale nadzieja jest nasza w Bogu. I ostatnia myśl, 14 wiersz. Wszystko niech się dzieje u was w miłości. A więc podkreśla apostoł Paweł atmosferę, klimat, w którym to wszystko powinno się dziać. A więc moja czujność, trwanie w wierze, bycie mężnym, bycie mocnym, musi wszystko się odbywać w atmosferze, w tym klimacie miłości agape, miłości Chrystusowej. Bo jeśli miłości nie ma, to wszystkie inne rzeczy zawiodą. Miłość jest tym środowiskiem, tym miejscem, w którym to wszystko się odbywa. Jest tą płaszczyzną, na której to wszystko się dzieje. Miłość. Kościół musi trwać w miłości. W miłości. W miłości. Nie w głupocie, no bo nie można przypisać miłości tolerowanie grzechu, bo to jest głupota. Bo nawet Bóg grzechu nie toleruje. Jeśli Bóg toleruje grzech, to dlaczego jutrzenkę wyrzucił z nieba? Nieprawdaż? Wyrzucił tego anioła, bo on się jemu zbuntował. A jest Bogiem miłości, nieprawdaż? Bo Bóg nienawidzi grzechu. A więc w miłości my modlimy się o wszystkich ludzi, którzy upadli czy zgrzeszyli. Którzy poszli za duchem tego świata. Ale w miłości nie możemy tolerować i przykrywać, akceptować osób, które żyją w grzechu. Nieprawdaż? Ale nie mówimy o tej płaszczyźnie, bo to jest zupełnie inny temat. Mówimy o relacjach, które mają być między tymi, którzy Pana kochają. Którzy Boga miłują. A jesteśmy tak różni. Nieprawdaż? Mamy tak odmienne charaktery, odmienny temperament. Mamy różnego rodzaju koncepcje na nasze życie, na życie wspólnoty, Kościoła i bardzo łatwo poddać się tym wszystkim ludzkim emocjom, które burzą i rozrywają miłość, ale miłość wszystkich jednoczy. Ja często powtarzam to i powtarzałem zawsze, że gdyby wszyscy byli tacy sami jak ja, to Kościół by był okropny, był strasznie nudny. Ale my chcemy, żeby inni ludzie byli tacy jak my. My chcielibyśmy, aby wszyscy tak myśleli, jak my myślimy i tak postępowali, jak my postępujemy. Bo wtedy, wydaje nam się, byłoby wspaniale w Kościele, bo tak jak ja miłuję, to nikt nie miłuje. Ale tak nie jest. Każdy z nas ma swoje wady. Każdy z nas ma naskrobane ze swoimi pazurkami. Bo Biblia mówi, że wszyscy dopuszczamy się wielu uchybień. Nieprawdaż? Wszyscy. I sztuka polega na tym, że my musimy nauczyć się szanować, miłować brata, który jest inny ode mnie, który może inaczej trochę postępuje, myśli, zachowuje się. Może nie jest według mojej koncepcji, ale Bóg go postawił obok mnie, aby mnie ćwiczyć. Aby mnie uczyć cierpliwości, miłości, poszanowania do tej siostry, do tego brata, do tamtej osoby. Oczywiście ciągle mówimy o relacjach tych, którzy w życiu tych, którzy miłują Pana, którzy Bogu są oddani. I to sprawia, że kiedy my przebaczamy, kiedy my szanujemy, kiedy my nie krytykujemy, kiedy my nie wytykamy błędu drugiemu bezustannie, a bo ten brat, a ta siostra, a ten to taki, a tamta to taka, to już nie jest duch miłości. Duch miłości potrafi wyłuskać te dobre cechy w tym człowieku. No tak, może jest gadatliwy, ale jest uczynny, nie? Ale on potrafi poświęcić się, potrafi to zrobić z pasją, to co robi. I to mnie fascynuje w nim. No, że no, potrafi gadać, że trzeba czasami ścierpieć, wysłuchać, przycisnąć zęby. Duch miłości to robi. No, taki jest mój brat, taka jest moja siostra. No, że jest flegmatyk, no ale ma ciepłe serce, nie? No ja bym to już 5 razy zrobił szybciej od niego. Co on tak się ciągnie jak ślimak na wyścigach? No ale on jest taki ciepły, nie? Ja tu widzę tą cechę. To nic, że mu to idzie wszystko wolniej, że on po prostu nie może się rozpędzić, no bo jest taką osobowością. Ja go miłuję. A więc te relacje po prostu tworzą ten klimat, atmosferę. Dlatego apostoł Paweł, wszystko niech się dzieje, mówi do Koryntian, wszystko niech się dzieje u was w miłości. Wszystko. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, mocni, wszystko, cokolwiek robicie, niech się dzieje w duchu miłości pośród was. I wtedy mamy Bożą obecność, Pan jest pośród nas, czujemy się dobrze, Bóg działa, objawia swoją moc. I oby tak było. Amen. Chcemy się modlić, powstańmy.